Wolność słuchania wymaga wspierania. patronite.pl/radiownet.
I tak, drodzy Państwo, półmetek drugiej godziny Poranka Wnet za nami, a teraz już mamy połączenie z zapowiadanym gościem. Ci z Państwa, którzy są z nami podczas transmisji na naszym YouTubie, mogą nawet zobaczyć, że jest z nami redaktor Paweł Lisicki, redaktor naczelny tygodnika Do Rzeczy, pisarz, publicysta, komentator wydarzeń politycznych. Dzień dobry.
Dzień dobry pani, dzień dobry państwu.
No to zacznijmy może od wyborów prezydenckich. Lider Polski 2050, marszałek Szymon Hołownia, wykluczył 4 maja jako datę możliwych wyborów prezydenckich. Powiedział też wprost, że być może jakby Sąd Najwyższy uzna nieważność tych wyborów i takie głosy coraz częściej pojawiają się po stronie obecnego obozu rządzącego. No to w takim razie, jeżeli już teraz zakładam, że te wybory prezydenckie mogą być nieważne, po co w ogóle je organizować? Jakie pan ryzyka tutaj widzi?
No, to znaczy oczywiście to jest tak, że myślę, że rządząca koalicja przygotowała sobie taki wariant, albo taki, nazwijmy to takie zabezpieczenie na wypadek przegranej. To nie jest oczywiście tak, że jeśli Rafał Trzaskowski, co mam nadzieję się nie stanie, ale Rafał Trzaskowski gdyby wygrał znaczącą liczbą głosów, no to że nagle uzna koalicja rządząca, że ich nie interesuje opinia Sądu Najwyższego, nawet w tej jego postaci, której oni nie uznają. To będzie dokładnie tak jak i teraz, bo przypomnę przecież, że pan marszałek Hołownia jest marszałkiem Sejmu, powołanego wskutek wyborów uznanych za ważne przez Izbę Spraw Publicznych i Kontroli Nadzwyczajnej, czyli tę Izbę Sądu Najwyższego, której istnienie i prawomocność obecna władza neguje. No, ktoś by powiedział, że jeszcze jest kompletnie absurdalne. Jak można negować istnienie instancji, na mocy to której orzeczenia samemu pełni się funkcję? No dokładnie tak jest, tak? To znaczy, ale logika tutaj oczywiście ma mniejsze znaczenie niż polityka i dążenie do zachowania władzy. I tak jak obecna władza przeszła do porządku dziennego nad tą sprzecznością, to znaczy nad tym, że jej władza wynika z orzeczenia instancji, której istnienie ona neguje, tak samo zrobi w przypadku, gdyby Rafał Trzaskowski te wybory, że tak powiem, zdecydowanie wygrał. Tu podkreślam słowo zdecydowanie, bo tak naprawdę tego rzecz będzie się, na tym polega to zabezpieczenie. Ono polega, gdyby ta różnica między Trzaskowskim a jego potencjalnym konkurentem, najprawdopodobniej Karolem Nawrockim, choć oczywiście na 100% nie można przesądzić, ale załóżmy, że to będzie tych dwóch głównych konkurentów, którzy zmierzą się ze sobą najpierw no, w pierwszej turze, a potem w drugiej turze. Jeśli ta różnica będzie niewielka, to wtedy właśnie uruchamia się to niebezpieczeństwo, czyli to niebezpieczeństwo de facto unieważnienia wyborów. To znaczy przez niewielką rozumiem różnicę taką, którą będzie można uznać przez skutek różnych machlojek, różnego rodzaju właśnie manipulacji za taką, którą da się jeszcze wytłumaczyć, jeśli tak można powiedzieć, opinii publicznej. To będzie, nie wiem, 2-3% różnicy. To jest tyle, co można ukryć albo tyle, co można w pewien sposób zafałszować. No i wtedy można powiedzieć, że Sąd Najwyższy, no to nawet to my go nie uznajemy, albo mu uznajemy inny, albo mu uznajemy tak, albo siak i, że tak powiem, tych wyborów nie uznać. No bo na czym polega waga tych wyborów i dlaczego to jest tak ważne? No bo to jest trochę tak, tu się ważą losy obecnej koalicji. To będą wybory tak naprawdę nie tylko między Rafałem Trzaskowskim a Karolem Nawrockim, tylko będzie to swego rodzaju plebiscyt za albo przeciw temu rządowi. I jestem przekonany, że gdyby przeciwnik Rafała Trzaskowskiego, najprawdopodobniej Karol Nawrocki, te wybory wygrał, nie wierzę w to, żeby obecna koalicja była w stanie dotrwać do końca kadencji. Jestem przekonany, że nastąpiłoby wcześniejsze rozpisanie wyborów. No i to by oznaczało, gdyby tak było, to znaczy gdyby ten wariant się spełnił, że utrzymanie władzy przez Donalda Tuska będzie praktycznie niemożliwe.
No właśnie, ale widzimy, że to utrzymanie władzy no, jest obecnie robione poprzez wiele narzędzi, a to powoduje chaos, w którym się znajdujemy i też dużo zagrożeń, bo mówimy jednak o państwie polskim, o kwestii bezpieczeństwa. Dzisiaj ta nieważność wyborów, jakie to otwiera ryzyka, do czego to może nas doprowadzić?
To nas doprowadzi do tego, do czego obecnie jesteśmy już prawie doprowadzeni. To znaczy, że praktycznie każda decyzja jakiejś władzy obecnej jest albo dwuznaczna, albo podważana. No, bardzo trudno na przykład powiedzieć, bo to jest rzecz, która się może dokonać właściwie w każdym momencie, kiedy my rozmawiamy też, ale spodziewam się raczej, że to dłużej potrwa, jaką ostatecznie decyzję w sprawie przyznania subwencji pieniędzy dla PiS podejmie pan Domański, prawda, minister finansów. No, teoretycznie sprawa jest bezdyskusyjna. Mamy decyzję wcześniej, mamy decyzję PKW i poprzedzającą ją decyzję Sądu Najwyższego. Tak? Czyli w zasadzie możliwości działania pana Domańskiego są żadne, po prostu powinien wykonać to, co zostało przedstawione. No ale jesteśmy w sytuacji, w której pan Domański, że tak powiem, dokonuje refleksji, autorefleksji i myślę, że on raczej funkcjonuje w innym trochę systemie, nie w systemie prawa, to znaczy, że jest jakiś przepis, który należy wykonać, tylko w systemie, który bardzo jasno określił jeden z posłów Platformy na zamkniętym zebraniu, albo oni nas, albo my ich. No, jeśli się przyjmiemy ten system drugi, to znaczy, że krótko mówiąc, każda decyzja polityczna jest wyłącznie oceniana pod kątem tego, czy ona pozwala nam zachować władzę i pogrążyć przeciwnika, czy też nie, no to należy się spodziewać, że on tych pieniędzy nie przyzna, no bo gdyby przyznał, to dałby drugiej stronie broń do ręki, czyli pieniądze, prawda? No bo tak polega, na tym polega w dużym stopniu współczesna polityka, że prowadzi się przy użyciu pieniędzy. No więc pan Domański niczym Hamlet, prawda, rozdarty, czy słuchać się prawa, czy słuchać właśnie wodza.
Bo jak rozumiem, przepraszam, że wejdę w zdanie, ale nie wykonując jakby tej decyzji PKW, no to po prostu mówimy o pewnym przestępstwie urzędniczym. Czyli to taki zarzut można by wystosować obecnie do ministra finansów.
No tak, ale to nie jest, że tak powiem, jedyny zarzut w stosunku do jedynego członka tego rządu. Gdyby się kierować tą twardą literą albo surową literą prawa, to osób, które powinny stanąć przed sądem za swoje działania, jest znacznie więcej. No, zaczynając od samego Donalda Tuska, od ministra Sienkiewicza, poprzez innych, prawda, pytanie na przykład, na jakiej zasadzie działają niektóre komisje sejmowe na czele z Komisją do Spraw Pegasusa, co robią panowie Korneluk i reszta towarzystwa, która została powołana całkowicie wbrew prawu na swoje funkcje i tak dalej, i tak dalej. No myślę, że sprawny prawnik, a zakładam, że tacy jeszcze w Polsce istnieją, mógłby bardzo łatwo przygotować coś w rodzaju takiego aktu oskarżenia, gdzie moglibyśmy znaleźć kilkadziesiąt osób z kierownictwa zarówno rządu, jak i partii rządzącej, jak i, nie wiem, służb, które z nimi współpracują, i przedstawiłby w stosunku do nich cały szereg zarzutów pokazujących, gdzie i w którym miejscu następowało prawa. Więc co do tego, ja mówię tylko tych najbardziej głośnych, prawda? No, decyzja rządu na przykład, żeby nie publikować orzeczeń Trybunału Konstytucyjnego, prawda? Decyzja marszałka Hołowni, żeby nie puszczać i nie pozwolić uczestniczyć w obradach Sejmu panom Wąsikowi i Kamińskiemu, prawda? Wcześniejsza. Decyzja znowu marszałka Hołowni, żeby kwestię dotyczącą Mariusza Kamińskiego skierować nie do tej właściwej Izby Sądu Najwyższego, tylko do Izby Pracy i tak dalej, i tak dalej. No mówię, gdybyśmy mieli nasz program, gdybyśmy nawet go rozciągnęli, to nie wytrzymałby tych wszystkich właśnie przypadków naruszenia prawa, o których już wiemy, a oczywiście możemy było dyskutować o tym, czego nie wiemy. No ale to jest właśnie to, o czym powiedziałem. Jeśli rządzi idea my, albo my ich, albo oni nas, czyli krótko mówiąc, jak przegramy wybory, to nam się dobiorą do skóry i nas wsadzą do więzienia, to jak widać, stawka jest bardzo duża. Bo to już nie jest taka stawka, jaka normalna stawka. To znaczy, że raz jedni rządzą, raz drudzy rządzą i mamy do czynienia z tak zwanym normalnym systemem politycznym, gdzie człowiek ponosi odpowiedzialność polityczną za swoje błędy. Bo odpowiedzialność polityczna jest bardzo prosta. No, ktoś, kto przegrywa, przegrywa i nie obejmuje urzędu. Tak? Ten, co wygrywa, wygrywa, przyjmuje odpowiedzialność za państwo i przyjmuje również oczywiście związane z wykonywaniem władzy pewne przywileje. Które są z tym zawsze związane, no bo tak jest, że ma się więcej przywilejów, więcej odpowiedzialności, więcej władzy. A jak się jej ma mniej, no to się ich nie ma. To jest system demokratyczny. Natomiast Platformie udało się doprowadzić do systemu, nazwijmy to, quasi-demokratycznego, bo to jest obecny właśnie stan, gdzie nie tylko, gdzie stawką przestaje być to rządzenie albo brak rządzenia, tylko stawką staje się to, czy się pójdzie do więzienia, czy się nie pójdzie do więzienia. Wszystkie te zarzuty, którymi obecnie posługuje się obecna władza w stosunku do opozycji, czyli do PiS-u, bardzo łatwo będzie właściwie jeden do jednego, można będzie wykorzystać do obecnej władzy i nawet no, można by, jak mówię, tutaj taki akt sporządzić. Mamy do czynienia dokładnie ze zorganizowaną grupą przestępczą, której celem jest właśnie prześladowanie opozycji. Tak? Mamy do czynienia z wykorzystywaniem służb, mamy do czynienia z wykorzystywaniem prokuratury w celach politycznych, instrumentalnych, mamy niewykonywanie wyroków instancji polskiego sądu, mamy i tak dalej, i tak dalej. No, to jest ta stawka. Kto pójdzie do więzienia, że tak powiem, o to toczy się ta rozgrywka.
Kto pójdzie do więzienia, o to toczy się ta rozgrywka. To jeszcze na zakończenie, panie redaktorze, na początku rozmowy powiedzieliśmy o podważeniu ważności wyborów prezydenckich. Wspomniał pan, że no to jest scenariusz, jeżeli przewagę uda się uzyskać obecnemu kontrkandydatowi, mowa o doktorze Karolu Nawrockim. Jak pan ocenia no te pierwsze tygodnie kampanii prezydenckiej, na ile, jakie szanse ma Karol Nawrocki?
Tak naprawdę wciąż trudno powiedzieć, bo tak uważam, że ta kampania nie najlepiej się zaczęła dla Karola Nawrockiego. Wyraźnie widać, że jeśli chodzi o jego pierwsze wystąpienie i w ogóle prezentację kandydata, to ona nie była szczególnie udana. Ale potem mam wrażenie, że jakby trochę nabrał wiatru w żagle, to znaczy troszkę się rozkręcił, może się bardziej oswoił swoją funkcją. Na pewno pomagają mu różnego rodzaju ataki na niego. Myślę, że nic tak nie buduje kandydata, jak to, że inni postrzegają go jako poważne zagrożenie. I w pewnym sensie możemy powiedzieć, no głównym problemem, właściwie Karol Nawrocki miał dwa główne problemy. Pierwszy, brak rozpoznawalności, bo to był rzeczywiście kandydat no, taki zgłoszony w ostatniej chwili, a biorąc właśnie pod uwagę te kwestie finansowe, o których żeśmy mówili, no PiS-owi pisma znacznie mniej pieniędzy, żeby go wypromować. No więc kto może wypromować Karola Nawrockiego? No przeciwnicy. To jest taka najtańsza formuła promocji kandydata i najlepsza, bo najbardziej autentyczna, no bo jak kogoś atakują, to znaczy, że się boją, a jak się boją, to znaczy, że jest poważnym. To bardzo proste rozumowanie. I taką formułą, przy pomocy tej formuły, te ostatnie ataki szczególnie moją uwagę zwróciły dwa. One myślę, że bardzo Karolowi Nawrockiemu pomagają. Jeden to są wyczyny niektórych posłów Platformy Obywatelskiej, którzy nawet go oskarżyli o to, że jak był kandydatem na prezydenta Gdańska, to wysłał jakieś służby specjalne, żeby prześladowały Pawła Adamowicza, zmarłego tragicznie byłego prezydenta Gdańska. No co, że tak powiem, gołym okiem widać, że jest to kompletna bzdura i zdaje się, że nawet autor tej bzdury się z tego wycofał i zaczął za to przepraszać. Ale to pomaga, bo to pokazuje, że jeśli kogoś się obrzuca kalumniami i się tak mocno go atakuje, to znaczy, że jest coś na rzeczy, bo się go boimy. Jak się boimy, no to jest czego. I druga rzecz to z kolei pan Donald Tusk, który poświęcił Karolowi Nawrockiemu jeden ze swoich wpisów, rzecz sprzed dwóch dni, kiedy to Donald Tusk zaatakował Nawrockiego za to, że ten pojawił się na wiecu rolników, którzy to rolnicy protestowali między innymi przeciwko Zielonemu Ładowi, przeciwko porozumieniu Mercosur i przeciwko ogólnej polityce unijnej wobec rolnictwa. No i oczywiście Donald Tusk, jak to miał w swoim zwyczaju, w bardzo krótkich słowach żołnierskich przedstawił podział polityczny, albo jest się za budowaniem silnej, scentralizowanej Europy, albo jest się tam, gdzie Karol Nawrocki, gdzie Putin, czyli po stronie tych, co Europę rozwalają. No i to jest piękny, moim zdaniem, prezent dla Karola Nawrockiego, bo znowu pokazuje go jako kandydata, który jest zagrożeniem dla obecnie rządzącego układu. A mam wrażenie, że dla Polakach te opowieści o tym Putinie i putinizmie przestały robić specjalne wrażenie. To znaczy, no, że najgłupsi już chyba są w stanie zrozumieć, że te zarzuty w taki sposób, jak one są zgłaszane i pojawione są było formą pałki politycznej. Tutaj zresztą skądinąd ja bardzo czekam na to, czy dojdzie w ogóle do spotkania, jeśli ono będzie wyglądało, Donalda Trumpa i Donalda Tuska, bo przypomnę, że tenże Tusk, który tak wszystkich oskarża teraz o putinizm, znaczy z panem Nawrockim, no to w 2022 roku kilka razy publicznie mówił o tym, że Donald Trump jest agentem właśnie Władimira Putina i że on dysponuje tutaj niezbitymi dowodami na ten temat. Bardzo jestem ciekaw, kiedy Donald Tusk będzie się musiał wreszcie wytłumaczyć, no nie tylko dla dziennikarzy, którzy mu, że tak powiem, spijają miód z jego ust, tylko rzeczywiście, co miał na myśli, jakimi dowodami dysponował i czy uważa, że to było zachowanie odpowiedzialne dla polityka ubiegającego się o funkcję premiera Rzeczypospolitej.
To prawda i pewnie czas takich rozliczeń nadejdzie, a te relacje transatlantyckie zdominują rozpoczęty 2025 rok. Bardzo serdecznie dziękuję za komentarz. Redaktor Paweł Lisicki, redaktor naczelny tygodnika Do Rzeczy, publicysta, pisarz, był gościem Poranka Wnet. Jeszcze raz dziękuję za rozmowę.
Dziękuję bardzo.